Rozdział drugi. Jedyny syn bardzo młodej wdowy. Część trzecia.
Bóg mu wystarczał. Możemy sobie wyobrazić Zacharię pogrążonego w modlitwie przed urną Antoniego, cudotwórcy, który w Padwie jest świętym w pełnym tego słowa znaczeniu i którego bazylika była w tym czasie zdobiona wspaniałymi dziełami sztuki. Nie ulega jednak wątpliwości, że gorliwość życia chrześcijańskiego, już bardzo wyraźna w Kremonie pod kierunkiem matki, tutaj umacnia się przez ćwiczenia ascetyczne. Swoim towarzyszom musiał wydawać się trochę dziwny, ten zamknięty w sobie i unikający rozgłosu chłopak, który zamiast wesołych zebrań wolał półcień kościołów, regularnie przystępował do sakramentów i myślał przede wszystkim o studiach. Medycyna pozwalała mu nawiązać bezpośrednie kontakty z chorymi i umierającymi, pogłębiając jego refleksję nad ulotnością życia i próżnością bogactw, o które tak wielu zabiega.
Nie mamy informacji o jego związkach uczuciowych z dziewczętami. Bóg mu wystarczał. Znamy natomiast imię jego przyjaciela, Serafina Acetiego, pochodzącego z Fermo w regionie Marke. Między nimi zrodzi się głęboka więź duchowa. Aceti wybierze życie zakonne wśród kanoników laterańskich, zostawiając po sobie kilka wartościowych pism ascetycznych, a później także założy Siostry Dobrego Jezusa w Rawennie. Po licznych wędrówkach przez Włochy, jako słynny kaznodzieja z początkiem lat 30. nawiąże na nowo kontakty z Zacharią w Mediolanie, zapoznając się z jego grupami i inicjatywami. Wreszcie także on znajdzie się wśród przyjaciół, którzy będą obecni przy łożu umierającego Antoniego Marii.
Pragnienie duchowości i zdecydowane nastawienie na dokonywanie wyborów zgodnych z Ewangelią charakteryzują czteroletni pobyt młodego Zacharii w Padwie. Można powiedzieć, że złożył śluby, zanim jeszcze podjął życie zakonne. Odnośnie do czystości wiemy, że jako student w Padwie Antoni Maria w zeszycie z podziałem alfabetycznym zapisywał notatki filozoficzne zaczerpnięte od różnych autorów, a wśród nich była i taka. Czystość jest wielką pomocą w zdobywaniu wiedzy. Zobacz pod literą E hasło Esercizio, ćwiczenie. Pod wskazaną literą Antoni Maria przytacza zdanie Avereza. Ćwiczenie daje ludzkiej naturze przygotowanie, którego nie miała. Podobnie dostarcza takiego przygotowania cnota moralna, a zwłaszcza czystość.
Postępy w nauce czynił szybkie i trwałe. Było to zasługą między innymi wybitnych wykładowców, których nazwiska zachowały się w wykazach z 1520 i 1524 roku. Z tego okresu pochodzi tylko wspomniany zeszyt, w którym święty zanotował kilka sentencji filozoficznych i który posłuży mu później do napisania tekstu swoich kazań, cyklu wystąpień, o którym będziemy jeszcze mówić w dalszej części.
W ciągu 4 lat intensywnych studiów Antoni Maria zdał wszystkie egzaminy i zdobył dyplom w dziedzinie medycyny z wyróżnieniem, na ile nam wiadomo. Niestety, nie istnieje dokument, który by to potwierdził z pewnością, ale trzeba powiedzieć, że rejestr matryku Uniwersytetu w Padwie, przechowywany w bibliotece uczelnianej, zaczyna się od 1583 roku, a akta publiczne dyplomów nawet dopiero od 1617 roku. To tłumaczy, dlaczego w katalogu absolwentów medycyny nie figuruje nazwisko Zacharii. Odnajdujemy je jednak w katalogu lekarzy Kremony z 1524 roku. Ciekawym zbiegiem okoliczności, dokładnie w tym samym roku Cajetan Thiene, który ukończył Uniwersytet w Padwie, założył pierwszy zakon księży regularnych Teatynów. Wróciwszy do Kremony, serdecznie powitany, jak można przypuszczać, przez krewnych i przyjaciół, świeżo upieczony doktor rozpoczął wykonywanie zawodu pod kierunkiem starszych i doświadczonych lekarzy.
Jeszcze w kwietniu 1526 roku Zakaria pojawia się w wykazie tak zwanych scolari, czyli młodych lekarzy z dyplomem, ale dopiero odbywających staż, zanim będą mogli prowadzić własną praktykę. Kremona potrzebowała medyków, ponieważ miasto dotknęła, powiedzielibyśmy dzisiaj, katastrofa sanitarna z powodu dżumy, która wybuchła w lecie tego roku. Biografowie mówią o przekształceniu kamienicy rodziny Zakarii w lazaret, ale nie mamy żadnych archiwalnych dokumentów, które by to potwierdzały. Pewne jest, że celem jego pracy nie było szybkie zarobienie pieniędzy, ale służenie człowiekowi cierpiącemu, w którym dostrzegał oblicze Chrystusa. Jego pacjentami byli najubożsi, o których nikt nie myślał i którzy z pewnością nie mogli sobie pozwolić na luksus zapłacenia za wizytę lekarską. Opiekował się nimi w szpitalach lub odwiedzał ich w domu, a czynił to z taką troskliwością, że szybko zyskał szacunek i podziw ludzi, ale zarazem pewną krytykę ze strony zamożnej Kremony, która nie patrzyła dobrym okiem na to, że jeden z ich grona zadaje się z obdartusami. On się tym jednak nie przejmował. Podobnie zresztą jak to było w Padwie, kiedy koledzy wyśmiewali się z niego, zarzucając mu bigoterię.
Tymczasem z upływem kolejnych miesięcy Antoni zdał sobie sprawę, że wielu jego chorych bardziej potrzebuje uzdrowienia duszy niż ciała. Dla kogoś takiego jak on, który codziennie karmił się kontaktem z Panem, przystępując do sakramentów i rozważając Słowo Boże, czymś naturalnym było podejmowanie prób zwrócenia ku wierze tych, którzy byli od niej daleko. Rezultaty miały być tak obiecujące, że z czasem zmusiły go do postawienia sobie pytania, czy nie byłoby lepiej dla niego oddać się całkowicie uzdrawianiu chorób duszy? Im szybciej mijały dni, tym silniej odczuwał w sobie potrzebę odpowiedzi.